dokument o zagrożeniu ze strony mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce został rozesłany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Dyskutowaliśmy na ten temat w ubiegłym roku. Ponoć został wycofany, było to jakieś nieporozumienie. Do dzisiaj ta sprawa nie została do końca wyjaśniona. Dzisiaj mamy dokument, który stworzyło Ministerstwo Finansów. No, moje pytanie, jakie kolejne ministerstwo w swoich dokumentach ujmie mniejszości narodowe jako element zagrożenia dla bytu państwa polskiego? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Piotr Tyma.
Piotr Tyma, przedstawiciel społeczności ukraińskiej. Zapoznając się z tym raportem, chcę zauważyć, że była bardzo ciekawa lektura prezentująca zarówno stronę prawną zagadnienia, jak i aspekt międzynarodowy, ale także ukazująca mechanizmy funkcjonowania państwa. To jakby tytułem wstępu. Natomiast jeżeli chodzi o zawartość tego raportu, moi koledzy wspomnieli o tym, jakie jest niebezpieczeństwo funkcjonowania w tym kontekście terroryzmu i prania brudnych pieniędzy tego rozdziału wymieniającego mniejszości narodowe. Ja natomiast chciałbym się skupić na tym, czego w tym raporcie nie ma, a co w mojej ocenie powinno być. Ten raport jakby w sposób szczegółowy, tak jak już mówiłem, odnosi się do zagrożenia terroryzmu i prania brudnych pieniędzy, ale mam wrażenie, że absolutnie abstrahuje od polskiego doświadczenia i polskich realiów, skupiając się na pewnym modelu globalnym, który przewiduje zagrożenie głównie wynikające z radykalnych środowisk islamskich. W jednym z ja tylko fragment zacytuję, ponieważ ten raport zawiera bardzo wiele sprzeczności. Jest taki rozdział 690. W warunkach polskich niepokojący jest natomiast wzrost radykalizacji w diasporze muzułmańskiej w Polsce, zarówno wśród cudzoziemców mieszkających w naszym kraju, jak i polskich konwertytów. Natomiast kilka rozdziałów dalej, według posiadanych danych zagrożenie bezpieczeństwa RP związane z aktywnością terrorystyczną motywowaną religijnie utrzymuje się na niskim poziomie. Więc motywem przewodnim mamy opisany cały schemat finansowania, organizacji i zagrożenia wynikającego z terroryzmu, prania brudnych pieniędzy, łącznie z nazywaniem systemów przekazywania pieniędzy. Natomiast w odniesieniu do Polski i w odniesieniu do zagrożenia, które nie jest abstrakcyjne, które według ekspertów, mediów stanowi realne zagrożenie w Polsce, oprócz kilku zdań nie ma nic. Nie ma konkretów, nie ma przykładów, nie ma przykładów działań organów ścigania itd., itd. My z tego powodu jako organizacja skierowaliśmy skargę do pana prezesa Rady Ministrów. Nie będę mówił o odpowiedzi, bo się trochę rozminęliśmy z oczekiwaniami ministerstwa. Ale chciałbym przywołać kilka faktów, których nie ma w tym raporcie, natomiast które dotyczą ściśle tego tematu. Tak? Według tygodnika Polityka z Polski był wydalony jakiś czas temu Edward Szyszmakow, który jest oficerem GRU i brał udział między innymi w przygotowaniu zamachu w Czarnogórze nieudanego. Z innych informacji wynika, że w Polsce w 2012-14 doszło do wyprania około 9 milionów dolarów rosyjskich brudnych pieniędzy. Przedstawiciele polskich organizacji radykalnych, między innymi obozu Wielkiej Polski, według ekspertów brali udział w obozach szkoleniowych organizowanych na terytorium Federacji Rosyjskiej i byli wykorzystywani w akcjach na pograniczu polsko-ukraińskim. Państwo wiedzą, że ja ciągle długo i nudno opowiadam o tych zniszczonych pomnikach i grobach. Wszystkie te materiały wideo, które były realizowane w trakcie niszczenia pomników i potem umieszczane najpierw w Noworosja Today, a później anektowane przez polskie media, były emitowane z logo organizacji Obóz Wielkiej Polski. Przedstawiciel organizacji Obóz Wielkiej Polski stale przebywa w Doniecku, Dawid Chudziec. Realizuje tam polską wersję gazety Noworosja Today, i cały czas to środowisko prowadzi ściśle określoną działalność. W materiałach ekspertów pojawia się informacja, że jest bezpośrednio finansowane z Rosji. O tym w raporcie nie mamy nic. Nie mamy nic o Polakach uczestniczących w walkach na Donbasie. Między innymi chwalił się tymi działaniami pan Wojtulewicz Wojciech, że w batalionie konkretnym Rusicz, który walczy po stronie rosyjskiej na Donbasie, są przedstawiciele Polski. Część tych środowisk związanych ze zmianą i obozem Wielkiej Polski, ale także z falangą, co jakiś czas prezentuje zdjęcia ze swojej wizyty w Doniecku, wywiady z separatystami itd., itd. Tego całego kontekstu nie ma, pomimo tego, że w Krakowie obecnie odbywa się sąd nad dwoma obywatelami Polski, uczestnikami falangi, którzy wcześniej byli mocno zaangażowani w działalność Strzelca, którzy na zlecenie obywatela Niemiec dokonali podpalenia Węgierskiego Centrum Kultury w Użhorodzie. Więc mamy, ja bym mógł tak jeszcze długo wymieniać te fakty. Mamy po jednej stronie raport, który stwarza nam wizję zagrożenia islamistycznego i w sferze przykładów oprócz działań przeciwko neonazistom w ogóle nie sytuuje Polskę w tym konkretnym obszarze, czyli zagrożenia elementami wojny hybrydowej, finansowania wojny hybrydowej przez Rosję, finansowania na różnych poziomach, plus zaangażowania w te działania, które widzimy od 2014 roku i nie są to tylko przypuszczenia, one co jakiś czas są potwierdzane. Materiały publikowane między innymi przez Marcina Reja dotyczące tych dwóch obywateli podejrzewanych o zamach w Użhorodzie potwierdziły się, że ci ludzie nie tylko byli zaangażowani w Strzelcu, ale także zamierzali być obecni w trakcie ćwiczeń Anakonda jako żołnierze. Mamy zjawisko penetrowania struktur obrony terytorialnej przez środowiska skrajnie nacjonalistyczne, a tego w raporcie nie ma. Więc wydaje mi się, że to jest główny problem tego raportu, że we Francji, w Niemczech, w innych krajach zachodniej Europy zjawisko terroru islamskiego czy problemu środków finansowych przekazywanych przez diasporę i tak dalej jest zjawiskiem gorącym i ważnym. Natomiast w kontekście polskim tego zjawiska nie ma, ponieważ w raporcie ciągle się powołują państwo autorzy tego raportu na jeden przykład, tak? Aresztowanie przedstawicieli diaspory czeczeńskiej, którzy według jednej wersji zbierali pieniądze na terroryzm, według drugiej wersji byli przedstawicielami wolnej Iczkerii. Innych przykładów aktywności islamskiej nie ma, natomiast ta, mówiąc wprost, dla mnie jest to antyislamska narracja, jest obecna w całym raporcie i w zestawieniu z brakiem opisem realnych zagrożeń ze strony Rosji, a mówimy o pewnym poważnym zagrożeniu, które znajduje potwierdzenia w faktach, uważam, że ten raport powinien być poważnie przemyślany i przeformatowany, bo inaczej to mamy do czynienia z tworzeniem wirtualnego opisu tego zjawiska zagrożenia terroryzmu i prania brudnych pieniędzy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Widzę, że tutaj ad vocem jest wypowiedź przedstawiciela ministra finansów. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie ministrze, szanowni państwo. Widzę jednak, że ten wstęp, który przedstawiłem na początku, nie był dobrze wysłuchany. Raport, o którym mówimy, nie jest raportem o zagrożeniu terroryzmem. Jest raportem o ocenie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Rozdział 6, o którym mówiliśmy, jest to rozdział dotyczący zagrożenia finansowaniem terroryzmu. akapit, o którym wspominaliśmy, został umieszczony we wstępie tego rozdziału, który skrótowo przedstawił odniesienie się do czynników zarówno mitygujących, jak i podwyższających ryzyko terroryzmu jako punkt wyjścia do odniesienia się do kwestii finansowania terroryzmu. Pragnę zauważyć, że nie jest prawdą, że został przytoczony tylko jeden przykład dotyczący finansowania terroryzmu w kontekście Polski. Zostały przytoczone trzy przykłady spraw prowadzonych przez prokuraturę na samym końcu tego rozdziału. Jednocześnie w samym podrozdziale 6.1 dotyczący zagrożenia terroryzmu były przytoczone również działania, odniesienie się do działań służb organów ścigania i służb państwa, również na granicach wschodnich, które uznano za jedną z najniebezpieczniejszych za odcinek najbardziej niebezpieczny odcinek granicy polskiej, który wymaga stosunkowo dużej uwagi organów państwa. Nie chcę przytaczać konkretnych przykładów, które zostały wskazane w tymże raporcie. Pragnę zauważyć również, że jako załączniki do tego raportu zostały wstawione dwa załączniki odnoszące się do scenariuszy ryzyka, opisujące możliwe modi operandi zarówno w zakresie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, które brano pod uwagę przy ocenie poziomu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. I jeszcze raz na zakończenie podkreślam, to nie jest raport o zagrożeniu terrorystycznym, to jest raport o zagrożeniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terrorystycznym. Jednocześnie pragnę zauważyć, że w odniesieniu się do akapitu o mniejszościach narodowych czy etnicznych, że również w innych państwach, na przykład w Ukrainie, również w takim raporcie został umieszczony informacja o tak zwanym komponencie socjalnym, społecznym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Na tym będziemy kończyć tą dyskusję. Ja chciałem podkreślić jeszcze raz, że jeśli chodzi o akapit dotyczący mniejszości, nie chodzi o treść, chodzi o sam fakt tego akapitu. Zwróćmy uwagę na to, że jest to pewne tworzenie kontekstu. Kontekstu, w którym mniejszości funkcjonują jako potencjalne zagrożenie. I gdy mamy po raz kolejny do czynienia z czymś takim, budzi to nasze wątpliwości i tworzy pewną atmosferę wokół mniejszości. Ja rozumiem, że być może to, że domyślam się, że nie było to założeniem autorów tego raportu, ale wykazali się w naszym przekonaniu pewną co najmniej niefrasobliwością, umieszczając to w takim kontekście. I tutaj, czy wręcz pewien brak odpowiedzialności za tworzenie kontekstu, w jakim funkcjonują w przestrzeni publicznej mniejszości. Jeszcze pan Ludomir Molitoris chciał zabrać głos.
Ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy to po naszych interwencjach zostało z tego raportu usunięte, to niefortunne stwierdzenie? Jeszcze o zagrożeniu ze strony mniejszości narodowych. Jeszcze mam pytanie, co ma kwestia granic wschodnich, jak pan powiedział, dość niebezpiecznych, do mniejszości narodowych? My jesteśmy obywatelami, którzy tu żyją. Co to ma wspólnego w ogóle? Proszę wyjaśnić.
Dziękuję bardzo. Najpierw do ostatniego punktu. Odnosiliśmy się do informacji o zagrożeniu terrorystycznym, o którym mówił poprzedni mój przedmówca, czyli dlatego też wspominałem o zabezpieczeniu granicy wschodniej w kontekście przerzutu, nielegalnego przerzutu imigrantów i towarów, które mogą mieć znaczenie dla kwestii bezpieczeństwa państwa. Nie w kontekście mniejszości etnicznych i narodowych. Jak pan pewnie zauważył wcześniej, odeszliśmy przy dyskusji od mniejszości narodowych i etnicznych do braków w tym raporcie, o którym mówimy. Kwestia samej treści tego akapitu, o którym wspominaliśmy. Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zgodnie z przepisami ustawy jest nowelizowana co najmniej raz na dwa lata. W przyszłym roku planujemy podjąć pracę nad jej aktualizacją. Wówczas również kwestia odnosząca się do państwa wątpliwości zostanie wzięta pod uwagę przy przeglądaniu treści tegoże raportu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, ale już kończymy dyskusję. Pan Ludomir Walitoris.
Czyli 2 lata, jeśli ktoś otworzy ten raport, uzna, że jesteśmy zagrożeniem, tak? No więc prosimy i ja się tu przyłączam do słów pana Gajdy, abyście państwo zrobili w trybie pilnym erratę jako coś, co jest nie do przyjęcia w państwie prawa. Nie możecie państwo oskarżać mniejszości żyjące tu od stuleci, że są zagrożeniem terrorystycznym. Jeśli państwo macie jakiekolwiek informacje o tym, iż środki, które my przeznaczamy na funkcjonowanie naszych lichych świetlic, wykorzystujemy też na działalność terrorystyczną, względnie są one zagrożeniem dla środowiska, w którym działają, to proszę o kontrolę, proszę nas sprawdzić, niech wszystkie służby przyjadą, ja im chętnie pokażę, ale proszę to wyrzucić z tego raportu w trybie natychmiastowym i ja się domagam, aby Komisja Wspólna wystąpiła do pana premiera z przeprosinami mniejszości narodowych, bo nie może być tak, państwa strona jest też elementem edukacyjnym, aby z jednej strony uczyć poszanowania, o poszanowaniu praw mniejszości, a z drugiej strony pokazywać, jakim są one zagrożeniem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wniosek ze strony mniejszości o powstanie erraty do tego raportu, aby ta informacja dalej nie funkcjonowała w takim kształcie, w jakim ona powstała. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, proszę państwa, do punktu kolejnego. Problematyka dziejów i kultur mniejszości narodowych i etnicznych powstającym Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie. I bardzo proszę o zabranie głosu w imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pana ministra Jarosława Sellina.
Bardzo dziękuję za włączenie tego tematu do porządku obrad Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Towarzyszy mi pani Paulina Florianowicz, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego. To jest departament, który między innymi nadzoruje wszystkie muzea, za które minister kultury ponosi odpowiedzialność, i pani Katarzyna Mieczkowska, dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Szanowni państwo, kiedy 4 lata temu przyszliśmy do władzy, zorientowaliśmy się, że jest bardzo duże takie oddolne ciśnienie, bo dużo inicjatyw po prostu nam zgłaszano, żeby wesprzeć budowy Muzeum Kresów. Tak to na ogół oddolnie inicjatorzy nazywali, Muzeum Kresów, w różnych miejscach w Polsce. Przypomnę, że muzeów w Polsce jest około 1000 i tylko 50 z nich jest albo wprost pod nadzorem ministra kultury, albo wspólnie ministra kultury i jakiegoś organu samorządu terytorialnego, na ogół marszałków województw. Reszta, a więc zdecydowana większość muzeów, to są muzea samorządowe kilkaset i muzea prywatne też kilkaset. Więc my oczywiście żadnej takiej szlachetnej inicjatywy nie hamowaliśmy. Każdy może muzeum w Polsce powołać, czy organ samorządu terytorialnego, czy też może to być inicjatywa prywatna, ale skoro zauważyliśmy taką ewidentną potrzebę społeczną, sygnalizowaną właśnie tą mnogością tych inicjatyw, to uznaliśmy, że gdzieś państwo polskie powinno zbudować takie najważniejsze Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej i uznaliśmy, że to powinno być w Lublinie. Z paru przyczyn. Po pierwsze, właściwe położenie, można powiedzieć, geograficzne. Po drugie, akurat w tym roku obchodziliśmy 450-lecie Unii Lubelskiej, a więc takiego momentu dziejowego w historii narodów tworzących dawną Rzeczpospolitą, istotnego z punktu widzenia wspólnej historii, wspólnego dziedzictwa. Po trzecie, 2 dobre uniwersytety z bardzo dobrą humanistyką, z dobrymi historykami, dobrymi znawcami problematyki. I podejmując tę decyzję, opatrzność nam również wskazała, że mieliśmy rację podejmując tę decyzję, ponieważ bardzo szybko się okazało, że Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej akurat chce sprzedać jeden ze swoich budynków, historyczny budynek, który używa od lat, bo jest mu niepotrzebny, i to jest dawny Pałac Lubomirskich. A ten Pałac Lubomirskich jest pod adresem Plac Litewski 1. I tam postanowiliśmy umieścić Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej, który będzie w dawnym Pałacu Lubomirskich pod adresem Plac Litewski 1, więc wyszło nam dosyć pięknie. To muzeum powstało już ono formalnie, istnieje jako instytucja, powstało w strukturze Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Postanowiliśmy tak to skonstruować, ponieważ Muzeum Lubelskie w Lublinie jest bardzo doświadczonym, świetnie zorganizowanym muzeum. To jest muzeum wspólne ministra kultury i marszałka województwa lubelskiego. Ten oddział już jest zorganizowany, nad jego powstaniem czuwa doświadczona kadra Muzeum Lubelskiego, posiłkuje się ekspertyzami specjalistów z różnych dziedzin, architektury, archeologii, historii sztuki, etnografii, kulturoznawstwa. Na chwilę obecną opracowano zarys scenariusza wystawy stałej. Jest on udostępniony do konsultacji społecznych na stronie internetowej Muzeum Lubelskiego. Bardzo polecam zajrzeć na tę stronę. Był to właściwie taki pierwszy przypadek chyba, że konsultujemy treść wystawy stałej w ramach szeroko i bardzo otwartych prowadzonych konsultacji społecznych. Był on też, ten zarys scenariusza był prezentowany na otwartym spotkaniu w czerwcu tego roku w siedzibie muzeum. Następnie w ramach Forum Organizacji Kresowych na Festiwalu Kresów w Lubaczowie oraz ostatnio, kilka tygodni temu, na 20. Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, który się odbywał właśnie w Lublinie. Obecnie są prowadzone szczegółowe kwerendy muzealne i archiwalne, a także zakupy obiektów, artefaktów. Rozpoczęto również serię wyjazdów terenowych połączonych z tworzeniem dokumentacji fotograficznej, na przykład na Ukrainie. Planowane są też kolejne wyjazdy na Białoruś, na Litwę i na Łotwę. W najbliższych miesiącach, mniej więcej do grudnia, zaplanowano spotkania edukacyjne poświęcone tematyce ziem wschodnich w siedzibie muzeum, obejmujących szerokie spektrum tematów w ujęciu chronologicznym i przestrzennym. W grudniu zorganizowana też zostanie konferencja naukowa poświęcona kulturze artystycznej II Rzeczpospolitej na ziemiach wschodnich, gdzie problematyka mniejszości narodowych i etnicznych znajdzie swoje odzwierciedlenie. Istotnym punktem scenariusza wystawy stałej będzie też moment zawarcia Unii Lubelskiej, kiedy to Rzeczpospolita Obojga Narodów była drugim co do wielkości państwem Europy o powierzchni około 800 tysięcy km kwadratowych. Kraj był zamieszkiwany przez 8 milionów ludzi, złożona była struktura narodowościowa i religijna. No, wszystkie narody, które w tym kraju żyły, których w tym gronie nie trzeba wymieniać. W ogóle z tego scenariusza, który pani dyrektor ze swoimi współpracownikami przedstawiła, wynika, że bardzo duży nacisk będzie położony w tym muzeum na opowieść o pierwszej Rzeczpospolitej. Opowieść o pierwszej Rzeczpospolitej, bo to jest opowieść słabo znana w świecie. Jak państwo pojedziecie do Domu Historii Europejskiej do Brukseli, która ma opowiadać historię Europy, to państwo się dowiecie, że Polska istnieje od 1918 roku. Nie zauważono 800 lat naszej historii. Dziedzictwo Unii Lubelskiej w sposób szczególny zobowiązuje do troski o właściwe zaprezentowanie wielonarodowościowego i wieloetnicznego państwa. Mając świadomość wyzwań, muzeum w najbliższym czasie zaprosi do debaty badaczy z terenu historycznych ziem Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a więc badaczy białoruskich, litewskich, ukraińskich, która poza okresem nowożytnym podnosić będzie także kwestie rodzących się nowoczesnych narodów w wieku XIX i konsekwencji tego dla wieku XX oraz współczesności. W wielu przypadkach wieloetniczność, wielonarodowość, wielowyznaniowość ziem wschodnich dawnej Rzeczpospolitej miała charakter twórczy, inspirujący, czego przykłady można spotkać na kartach literatury, w architekturze czy w muzyce. Kultura ziem wschodnich dawnej Rzeczpospolitej przez wiele wieków była wypadkową wszystkich zamieszkujących ją nacji i etnosów, jednak każdy z nich artykułował odrębność swojej kultury. Muzeum Lubelskie w Lublinie ma nadzieję, że znajdzie to swoje odbicie w przyszłej wystawie stałej i wystawach czasowych tworzonego Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej. Jeśli chodzi o czas, o timing, to przewidujemy, że remont pałacu, pewne też dodatkowe pomieszczenia, które trzeba będzie zbudować pod pałacem czy wokół pałacu, powodują, że tak optymistycznie zakładając, to muzeum otworzy swoje podwoje i przedstawi swoją wystawę stałą w roku 2022 albo w roku 2023. Oczywiście dzisiaj muzea to jest wieloaspektowa działalność, to nie tak jak kiedyś, nie dotykać eksponatów i proszę chodzić w kapciach. Dzisiaj właśnie eksponaty można dotykać, można wchodzić w głąb, multimedia, szufladki, wchodzimy w różne bardziej szczegółowe historie, ale to jest nie tylko wystawa stała, to są wystawy czasowe. to są debaty, to są seminaria, to są konferencje, to są publikacje czasopism, to są publikacje książek, to jest produkcja filmów dokumentalnych, a w jednym przypadku już nawet mamy, jedno muzeum wyprodukowało kinowy film fabularny w Polsce, więc i na takie ambicje się poważają polskie muzea. Więc przypuszczam, że taka też wieloaspektowa będzie działalność Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej w Lublinie i myślę, że to będzie jedna z instytucji kultury, która będzie interesująca dla mniejszości narodowych i etnicznych żyjących dzisiaj w Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za to przedstawienie koncepcji Muzeum Ziem Wschodnich Rzeczpospolitej, które właśnie powstaje. Bardzo dziękujemy za obecność pana ministra na naszym posiedzeniu. Temat ten jest ważny.